polską kampanię wyborczą z bliska także śledzi Marcin Wikłom, dziennikarz Tygodnik Sieci, portal W Polityce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie. Muszę powiedzieć, że w Warszawie na Bielanach też czuć politykę i też się dzień z polityką budzi.
To dobrze, bo tak pewnie będzie przez te najbliższe 48 dni, bo 49, przepraszam, tyle nam do końca kampanii zostało. Pan redaktor nie tylko na to, ale także na poprzednie kampanie się patrzył bardzo wnikliwie, bardzo z bliska, także na chociażby na kampanię ostatnią prezydencką. Są jakieś różnice tej kampanii od tej, kiedy wybrano po raz drugi Andrzeja Dudę na urząd prezydenta?
Nie, no, oczywiście różnica jest zasadnicza, ale szczerze mówiąc to jest pewna taka zbieżność, pewne podobieństwo, pewien mechanizm, który ja widzę tutaj podobny. To znaczy tam na końcu też było dwóch liderów, tak? To był Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda. Ja mam wrażenie, że teraz sprowadzono wszystko do tego, do takiej polaryzacji, żeby Polakom ten wybór uprościć, żeby te emocje rozstrzelić jak najdalej od siebie i żeby rzeczywiście to była naprzeciwko siebie ta wizja Polski Donalda Tuska i wizja Polski Jarosława Kaczyńskiego, chociaż z tego, co pan redaktor mówi, do tego bezpośredniego pojedynku może nie dojść, że w Warszawie Donald Tusk miałby wystąpić, a Jarosław Kaczyński nie chce później połykać swojego języka, ale wydaje mi się to trochę mało prawdopodobne. No oczywiście dopóki tych list Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy nie mamy, nie znamy, to jest dużo niepewności szczególnie wśród tych kandydatów, którzy no zaczynają w polityce i już pewnie przebierają nogami, żeby gdzieś ruszyć w swój teren, w swój region i dać się poznać, no a tutaj na razie prezes wszystko trzyma zamknięte na klucz w żelaznym sejfie i pewnie dopiero po tym ostatnim posiedzeniu Sejmu, czyli po 30 sierpnia się dowiemy, jak te listy ostatecznie będą wyglądały. Na razie jest trochę zamieszania, ja nie wiem, czy to dobrze, ale no, tak powiem, plany polityczne prezesa są niezbadane. Nieraz mu się udało, zobaczymy, jak będzie tym razem.
Ja nieraz nawet w tej kampanii, mówiąc jakie będą listy, wspominałem, że te listy Prawa i Sprawiedliwości, jak zwykle zresztą, będą publikowane ostatnie, ale zapewniałem wielu naszych radiosłuchaczy, że oczywiście jedno jest pewne, że Jarosław Kaczyński będzie na pierwszym miejscu w Warszawie. Te wczorajsze informacje, że może tak nie być, no oczywiście brzmią nieprawdopodobnie, ale byłby to ciekawy do analizy polityczny news. A wiek emerytalny, a bezrobocie, bo te tematy teraz nagle wróciły na tapet tej kampanii. Jak pan redaktor myśli, czy ta dyskusja o bezrobociu to też będzie coś, co będzie zaprzątać naszą debatę publiczną?
Wydaje mi się, że nie. I Donald Tusk i Platforma Obywatelska strzelają sobie tak trochę w kolano tym procesem wyborczym. Na pewno będzie chciała szybciutko wygasić te emocje. No sąd nie ma co tutaj dużo gadać, pomógł Platformie Obywatelskiej, bo rzeczywiście zabronił rozpowszechniania tego spotu Prawa i Sprawiedliwości, gdzie mowa była o 15-procentowym bezrobociu za czasów Tuska. Rzeczywiście tam było tylko 14,4 w skali kraju, chociaż w wielu powiatach przekraczało 15%, a w powiacie piskim, z tego co pamiętam, to chyba nawet 30% przekraczało. No ale Prawo i Sprawiedliwość nie...
Ponad połowie województw było ponad 15%, to tylko Mazowsze i Wielkopolska wyraźnie wówczas zaniżały, bo miały niewiele ponad 10% bezrobocia.
No ale to zawsze jest tak w tych województwach. Natomiast rzeczywiście w skali kraju nie było 15, było 14,4. Jeżeli chciała Platforma podjąć dyskusję na ten temat, czy to było 14,4, co i tak jest liczbą zabójczą, czy 15, no to gratuluję jakby czujności. Tutaj sztab wyborczy chyba czegoś jednak nie doszacował, ale jak mówię, sąd pomógł, przepraszać Prawo i Sprawiedliwość nie musi, ale spotu też nie może już dalej emitować, więc powiedzmy, że jest 1-1 w tej rozgrywce. Zamykamy sprawę, jedziemy dalej, nie ma się tym co zajmować. Wydaje mi się, że sprawy bezpieczeństwa, te skupione wokół czterech pytań referendalnych, to jest to, w co na pewno będzie chciało iść Prawo i Sprawiedliwość, no a Platforma Obywatelska, w co ona by sobie chciała iść, kurczę, nie mam pomysłu na to, jak na razie. Myślę, że to będą jakieś sprawy światopoglądowe, myślę, że to będą sprawy polaryzujące, ale czy Prawo i Sprawiedliwość się da w to wciągnąć? Na razie wychodzi na to, że nie. I bardzo spójna jest ta taktyka nowego sztabu wyborczego Zjednoczonej Prawicy. Jak będzie dalej, bardzo jestem ciekaw.
Spaceruję krakowskim przedmieściem. Jedna historia. Minęły mnie dwa samochody pewnego portalu na N się zaczynającego, bo teraz jest taka moda, że się robi nie tylko na chodnikach, ale także w samochodach wywiady. jeden z samochodów Onetu chyba wymusił pierwszeństwo przed autobusem. No cóż, zdarza się. Do tematu wracając, Platforma na pewno stara się narzucić tematy swoimi listami. Michał Kołodziejczak to jest transfer, którego nikt się nie spodziewał. To jest nowa gwiazda Platformy. Pan redaktor Marcin Wikło, naszym gościem, napisał tekst do aktualnego numeru tygodnika Sieci właśnie o tym transferze, o tym polityku. Opłacało się, patrząc z punktu widzenia jednego tygodnia, ten transfer się opłacał dla Platformy?
Po tym, co usłyszałem od jednego z polityków Platformy Obywatelskiej, oczywiście anonimowo, oczywiście z zastrzeżeniem anonimowości, my to mam wrażenie, że się udało. To znaczy Donald Tusk historycznie poszukiwał czegoś, żeby tylko na moment dać sobie oddech od tematów referendalnych, które narzuciło Prawo i Sprawiedliwość. No i ta bomba polityczna, czyli Michał Kołodziejczak na liście i to na miejscu numer jeden, bo to rzeczywiście w polityce dużo znaczy, to wystrzeliło i to zawładnęło naszą polityczną wyobraźnią, więc tutaj absolutnie wszyscy rozmawiali przez ostatni weekend o Michale Kołodziejczaku, ale to już trochę okrzepło. To była taka gwiazda jednej nocy, no powiedzmy jednego weekendu, a może jednego tygodnia i już zaczynamy dalej szperać po tych listach i sprawdzać, co tam jest. Ja nie wiem, czy do końca jest tak, że Platforma chciałaby, żebyśmy te rzeczy z list wyciągali. Widać, że jednak to szerokie porozumienie, takie zastępstwo jednej listy, które Donald Tusk sobie tutaj zmontował, czy to jest dokładnie to, o co chodziło, no bo tam zawsze jest ryzyko tego, że znajdzie się ktoś, do kogo można się przyczepić. No i na przykład Jana Szostak, polsko-białoruska działaczka, która zażądała i postulowała aborcję nawet do 9 miesiąca ciąży, a więc do samego końca, do samego rozwiązania możliwość zabicia dziecka, no to jest coś, co zmroziło nawet polityków Platformy Obywatelskiej. Jany Szostak już na listach nie ma. No Bogusławie Wołoszańskim też w tygodniku Sieci pisaliśmy. Ja nie wiem, czy pan Wołoszański wie, z czym się będzie wiązało wejście na serio do polityki, bo przecież będziemy to przypominać, będziemy o jego współpracy z wywiadem PRL, czyli z tym departamentem pierwszym SB rozmawiać. On mówi, że przez 20 lat mu to nie szkodziło, no ale przecież gdyby dostał się do Sejmu, no to trzeba będzie wypełnić oświadczenie lustracyjne. I co wtedy? Czy ta jego zapowiedź, że w zasadzie to nic nie znaczyło, oznacza, że on zamierza skłamać w oświadczeniu lustracyjnym? To są takie rzeczy, które na pewno jeszcze będą przez chwilę wracały, ale nie wątpię, że za zakrętem już czai się coś, co pewnie za chwilę zupełnie jakby przekieruje tą kampanię, a może po prostu podniesie tam temperaturę jeszcze bardziej, no bo proszę spojrzeć, że ta drabinka eskalacyjna tej kampanii właśnie tak wygląda. To znaczy za każdym zakrętem, za każdym dniem dopada nas coś nowego, co jeszcze podnosi temperaturę i to jest więcej, więcej i więcej. No takie są emocje kampanii, za to kampanię lubimy, kochamy, za to jej się przyglądamy, właśnie dlatego jej się przyglądamy.
Patrzymy na te listy, no bo to jest ten moment, kiedy te listy są albo już ogłoszone, no albo się układają, jak w przypadku Prawa i Sprawiedliwości. No i rzeczywiście emocje, plotki w przypadku partii rządzącej, no i informacje w przypadku największej partii opozycyjnej, to nas rozgrzewa, to budzi emocje, pozostałe partie w przypadku list. No nie ma tych emocji, nie ma tych ciekawych nazwisk, nie bardzo jest o czym mówić, to jest zapowiedź, że jednak wszystkie inne partie, zwłaszcza te na lewicowo-centrowej scenie, czyli i Lewica, i Trzecia Droga, no, będą gdzieś słabły, będą gdzieś w cieniu walki tych dwóch dużych komitetów wyborczych?
No, tak to wychodzi. Szczególnie tutaj jakby zauważalne jest to, że ta gwiazda kilku poprzednich nocy, czyli Konfederacja, trochę jednak spada w sondażach. Ten przebłysk już nie jest taki atrakcyjny, to już nie jest takie nowe. To już nie jest takie świeże. Może do ludzi, którzy kiedyś deklarowali poparcie dla Konfederacji jeszcze parę tygodni temu, dociera, że to jest taka polityka w zasadzie o niczym. W zasadzie usiąść sobie zimne piwko, jak to latem, i pospekulować o niebieskich migdałach. Trzecia droga. No cóż proponuje Trzecia Droga? Szczerze mówiąc, w momencie, kiedy ogłoszono, że Trzecia Droga będzie koalicją, to znaczy Polska 2050 i PSL, Koalicja Polska, to widziałem pewien pierwszy taki świeży wywiad Adama Jarubasa, czyli człowieka odpowiedzialnego za kampanię tej formacji obywatelskiej. Gdybym go nie znał, gdyby nie był podpisany na belce w telewizji, to ja bym nie wiedział, z jakiej on jest partii, co on proponuje i dlaczego ja mam głosować na Trzecią Drogę, a nie dla Donalda Tuska, bo ten polityk właśnie skupił się na atakowaniu koalicji rządzącej, na ostrym atakowaniu Jarosława Kaczyńskiego i Zjednoczonej Prawicy i Prawa i Sprawiedliwości. No szczerze mówiąc, nic odkrywczego, ten taki antypisizm w najsłabszym wydaniu, a co w zamian, no, nie ma takiego powodu. I powiem, że ja sobie tak tutaj spekuluję, to jest moja autorska prognoza, że trzecia droga może być największym zaskoczeniem tych wyborów, to znaczy może nie przekroczyć progu 8%. No i wtedy będzie naprawdę zażarta walka o pierwsze miejsce, bo wiadomo, że ten system Donta promuje pierwszego, czyli zwycięzcę. Gdyby Prawo i Sprawiedliwość było na pierwszym miejscu, to może być taka sytuacja jak w 2015 roku, gdzie przez nieobecność lewicy ten wynik może nie najlepszy, jednak oznaczał absolutnie samodzielne rządy i tak samo może być tym razem.
30 lat wyborów w Polsce. O, przeszło 30 lat, już nauczyło nas, żeby sondażom nie ufać, no ale z drugiej strony nie mamy żadnych innych narzędzi poza własną intuicją i sondażami właśnie, żeby oceniać pewne ruchy społeczne. Te sondaże z ostatnich dni pokazują po pierwsze spadek Konfederacji, niektóre dość wyraźny i dość drastyczny nawet, ale też wzrost Koalicji Obywatelskiej kosztem utraty elektoratu przez Lewicę i trzecią drogę. Kampania tak naprawdę się nie rozpoczęła, bo naruszy dopiero we wrześniu, kiedy my wszyscy z wakacji już ostatecznie wrócimy, dzieci pójdą do szkół i dopiero się zacznie młyn polityczny, a już teraz trzecia droga słabnie. To jest tak, że i Szymon Hołownia, i Władysław Kosiniak-Kamysz podjęli fatalną dla siebie decyzję o starcie jako komitet koalicyjny?
No to jest, podjęli decyzję jakąś i to jest dobrze, że podjęli decyzję, no bo na coś się zdecydowali, ale jeśli się powie A, no to w polityce trzeba powiedzieć B, C, D i jechać tym już konsekwentnie tym planem. To znaczy oni teraz muszą pokazać, że się różnią. Jeżeli nie ma powodu, żeby być na jednej liście z Donaldem Tuskiem, to nie ma powodu, żeby realizować dokładnie takie same założenie i w zasadzie poprzestać na tym, że Kaczyński jest zły, a Prawo i Sprawiedliwość niedobre i że kradną i w ogóle to obracają Polskę w ruinę. W ten sposób to nie zadziała. Tak samo Lewica. Poza takimi postulatami no, światopoglądowymi, które gdzieś się tam przebijają, to ja nie widzę nic takiego, co by mnie miało gdzieś skierować w stronę Włodzimierza Czarzastego, Adriana Zandberga i Roberta Biedronia, czyli Nowej Lewicy, Partii Razem, tych ugrupowań. To jest za mało, to się nie przebija. Znaczy, jednak Donald Tusk i Jarosław Kaczyński lepiej rozumieją politykę i temperaturę polityczną kampanii wyborczej. Widać, że ta polaryzacja to jest zderzenie tych liderów. Jarosław Kaczyński jeszcze wspomagany przez premiera Mateusza Morawieckiego, ale też to powoduje wycinanie wszystkiego, co poza. Dochodzimy do smutnej jednak konstatacji, że ten duopol partii politycznych w Polsce to jest ciągle coś obowiązującego, że ciągle trudno się tutaj gdzieś wstrzelić. Trzecia droga z samej nazwy, jakby ja rozumiem, że to jest takie myślenie życzeniowe, że dlatego taka nazwa została przyjęta, natomiast może się okazać, że to jest ślepa uliczka. Ta trzecia droga, no nie chcę źle życzyć, bo tam jest bardzo wielu rozsądnych i nawet sympatycznych, muszę powiedzieć, polityków, no ale sympatyczność w polityce bez jakiejś takiej większej temperatury to nie jest taka cecha, która pozwoli zwyciężyć, a przecież gdzieś summa summarum chodzi o to, żeby zdobyć mandat, żeby zdobyć tyle procent, żeby przekroczyć próg wyborczy i znaleźć się w Sejmie, no a potem to się zacznie nawiązywanie koalicji, bo gdyby to tak szło, no to rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość jest na bardzo dobrej drodze do reelekcji, do jakby przedłużenia swojego mandatu do rządzenia, z tym, że to też już nie jest wszystko rozstrzygnięte i te wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, one są skierowane jakby dwustronnie, to znaczy do wyborców głosujcie na nas, ale też do swoich ludzi, do ludzi, których umieści na listach, starajcie się, bo to jest naprawdę bardzo ważny bój i tutaj nie można odpuścić, nie można liczyć na jakieś koalicje. Trzeba walczyć o własny mandat bez względu na wszystko. Do takiej walki wewnątrz zachęca Jarosław Kaczyński.
To jeszcze poruszmy jeden temat. Pałac Prezydencki, pan redaktor, ma dobre, bardzo dobre, może i najlepsze w Polsce kontakty z otoczeniem i samym prezydentem Andrzejem Dudą wśród polskich dziennikarzy. No mówi się, że to co potwierdził w wywiadzie sam Paweł Szrot, szef gabinetu pana prezydenta, mówiąc, że przynajmniej jeden minister prezydencki wystartuje do Sejmu, to na pewno będzie z list Prawa i Sprawiedliwości. Jak będą wyglądać relacje dużego pałacu z Prawem i Sprawiedliwością w tej kampanii wyborczej?
No wydaje mi się, że prezydent rozumie, że trochę zawdzięcza, właściwie bardzo dużo zawdzięcza Prawu i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Ma się co dziwić, bo program prezydenta i program Zjednoczonej Prawicy to jest program realizowany wspólnie. Prezydent Andrzej Duda to jest człowiek, który był kandydatem Zjednoczonej Prawicy i z tego ugrupowania się wywodzi. Teraz oczywiście do partii nie należy, ale bez zaangażowania Zjednoczonej Prawicy ta kampania prezydencka by nie wyglądała tak, jak wyglądała. To nie jest tak, że mamy tylko fenomen Andrzeja Dudy, który rzeczywiście świetnie czuje się wśród ludzi i on osobiście sobie wyjeździł to zwycięstwo, będąc w większych i mniejszych polskich miejscowościach. Natomiast wsparcie partii, wsparcie sztabu wyborczego, szeroko pojętej Zjednoczonej Prawicy, było jednak ogromne. No i myślę, że prezydent czuje to, że jest coś jakby winien. W jaki sposób on będzie mógł się zaangażować w tą kampanię? Nie wiem. Może referendum jest tutaj kluczem. Może zachęcanie do tego, aby Polacy oddali swój głos, aby ten demokratyczny głos Polaków został wysłuchany. Może to jest jakaś droga. A co do tych prezydenckich ministrów, no tak patrząc po aktywności, to wydaje mi się, że Marcin Przydacz, który gdzieś w tych rejonach Wielunia, ziemi łódzkiej, tam jest ostatnio aktywny, bywa, pokazuje się, to myślę, że to jest ten człowiek, którego możemy niebawem zobaczyć na listach Prawa i Sprawiedliwości.
Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Marcin Wilkło, Tygodnik Sieci, Portal w Polityce, był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo i miłego dnia życzę.